I znowu w bazie. 19 maja, Everest Lhotse Base Camp, 5300 metrów. Prince, mój nowy kumpel. Dziś liczy się tylko on. Prysznic. Wiem, już o tym pisałam, ale tutaj to tak ważna sprawa, że urasta do rangi wydarzenia. Wreszcie człowiek wygląda jak człowiek. Pal szerszy, włosy wychodzą, mam połamane paznokcie u rąk, a te u nóg schodzą, jak zwykle od nacisku na czubek buta. Najważniejsze, że czuję się zdecydowanie lepiej i mogę się pokazać nawet bez czapki. Trochę narzekam na bolący kręgosłup, to pewnie od znoszonego z góry ciężkiego plecaka, ale to tylko mało istotny szczegół. Przyznam, że jeszcze rano korciło mnie, aby jak najszybciej zejść do Lukli i wrócić do Katmandu. Potem jednak pomyślałam, że nie. Zostanę i poczekam na znajomych, którzy dopiero wyszli na ataki szczytowe. Poza tym wiem, że szybko zatęsknię do gór, a tu wciąż mam je na wyciągnięcie ręki. Zresztą tutaj też mogę pracować. Czy będę stukała w laptop w tych pięknych okolicznościach przyrody, czy w domu w pokoju z widokiem na zakorkowaną Wisłostradę, nie ma przecież znaczenia. Okej, w domu lepsza kawa, no i ciut cieplej. W decyzji o zostaniu miał swój udział także Prince. Nie wspomniałam o nim wcześniej, bo choć był w obozie od końca kwietnia, to nie miałam z nim kontaktu. Jadł posiłki razem z szerpami i dopiero teraz zaczął przychodzić do naszej mesy. Nie jest to żaden książę, ani sobowtór słynnego piosenkarza. To nasz oficer łącznikowy. Młody, przystojny, a do tego bystry i inteligentny. Zawodowy oficer nepalskich służb specjalnych. Najważniejsze jednak, że można z nim fajnie pogadać. Po angielsku mówi bardzo dobrze, poza tym mamy wiele wspólnych tematów. Chłopak lubi podróżować, w kilku ciekawych miejscach był też służbowo, m.in. w Sierra Leone czy w Liberii, gdzie szkolił tamtejszych policjantów. Tak naprawdę ma na imię Juwraj i tak też będę go nazywała dalej, a Prince, czyli książę, to jego ksywa. Mama tak do mnie mówiła, wyjaśnił, co jakoś do wizerunku żołnierza macho zupełnie mi nie pasowało. Zadaniem oficerów łącznikowych jest nadzorowanie bazy pod kątem przepisów. Chodzi m.in. o kwestie ekologiczno-porządkowe czy posiadanie przez wspinaczy stosownych zezwoleń. Tajemnicą poliszynela jest, że na ogół oficerowi łącznikowi swoją rolą specjalnie się nie przyjmują. Na Everestie w 2013 roku naszego liaison officer, tak się o nich mówi po angielsku, widzieliśmy tylko raz, przez jakieś 2 godziny, kiedy przyszedł zrobić sobie wspólne zdjęcie poświadczające, że był obecny w bazie, bo właśnie za to dostaje kasę. Z kolei na Manaslu, 2018 rok, nie widziałam go nawet przez chwilę, choć w dokumentach się pojawił. Co innego Juwraj. Zna bazę i ludzi, a do tego sam z siebie opowiada interesujące historyjki. Ciekawe, czy siedzi tu z obowiązku, czy faktycznie lubi góry. W każdym razie zamierza być w bazie do zakończenia ekspedycji, bo jak wyjaśnia, jestem tu do opieki nad wami. Oprócz Juwraja wczoraj wieczorem pojawili się w bazie jeszcze Carlos i Nico. Tego drugiego momentami mam ochotę udusić, a przynajmniej zdzielić w pusty roszczeniowy łeb. Chyba nie spotkałam w życiu większego marudy i malkontenta. Nic mu nie odpowiada. Woda w termosie przygotowana przez obsługę jest albo za zimna, albo za ciepła. Zupa źle doprawiona. Na tym akurat skorzystałam, bo kiedy ostentacyjnie odstawił swoją miskę z obiadem, zjadłam jego porcję, bo mnie akurat smakowało. Szczytem narzekania było stwierdzenie, że kamienie na dojściu do mesy są za śliskie. Powiedział nawet szerpom, że powinni je czyścić z lodu. Na co szerpowie omal nie popłakali się ze śmiechu. Mniemanie Inigo o sobie jest odwrotnie proporcjonalne do jego sukcesów. Owszem, był na wyprawach na Everest, Makalu, Annapurna, Indalagiri, ale żadnego z tych 8000 nie zdobył. Za to, ponieważ po wyprawie na Annapurnę ma częściowo amputowane palce, efekt odmrożeń, domaga się szczególnej opieki i dawania mu różnych rzeczy za darmo. Zażądał na przykład, aby wbić mu w komórkę hasło do internetu, bez płacenia, a po uwadze, że nie ma sprawy, zawołają mu zaraz chłopaka, który sprzedaje hasła, z naciskiem na słowo sprzedaje, oczywiście się obraził. Zresztą teraz przy kolacji też jest akcja. Pan Maruda, odkąd rozsiadł się przy stole, szuka powodu do kolejnej zaczepki. Myślał, że będzie nim sól, to znaczy jej brak, ale nie trafił, bo ta stała tuż przed nim. Zobaczymy, z czym wyskoczy za chwilę. Tymczasem wczoraj pojawił się w naszym obozie tajemniczy wspinacz, zupełne przeciwieństwo Inigo, którego Tashi traktuje jak VIP-a, chociaż chyba są kumplami. To ten, o którym już wspominałam, że ratował nam na purnie Malezyjczyka. Jest Nepalczykiem, mówią o nim Nims i ogólnie wygląda na fajnego, wyluzowanego kolesia, choć cel, który sobie obrał, sugeruje, że musi być niezłym mocarzem. Ogłosił publicznie, że w ciągu zaledwie 7 miesięcy zdobędzie koronę Himalajów i Karakorum, a na razie w ciągu 4 dni zamierza machnąć Lhotse i Everest, by potem szybko przeskoczyć na Makalu. Aklimatyzację ma, bo 5 dni temu zrobił Kanchenjungę. Ubrany w kombinezon godny kierowcy Formuły 1, w towarzystwie jednego szerpy wystartował w górę dzisiaj w nocy. Zamierza dotrzeć od razu do przełęczy południowej, czyli do Everestowego obozu 4. Jakiś cyborg. Po południu dostaliśmy informację, że nim ze swoim kompanem rzeczywiście za jednym zamachem doszli do 4. W większości wspinaczy odcinek ten zajmuje 3 dni. Warto wiedzieć. Nims, górska petarda. Kiedy pojawił się w naszym obozie pod Everestem, prawie nikt go nie znał. Pół roku później mówił o nim już cały świat. I to nie tylko wspinaczkowy. Kim dokładnie jest? Tak naprawdę nazywa się Nirmal Purja, a Nims to jego ksywka. Urodził się w roku 1983 w Nepalu w okolicach masywu Dalagiri, co oznacza, że wbrew temu, co niektórzy myślą, wcale nie jest szerpą. Szerpowie to grupa etniczna z okolic Everestu i Makalu. Mało tego, dzieciństwo spędził w Chitwan, zupełnie płaskiej części Nepalu słynącej z dżungli, gdzie, jak opowiada, był zwykłym wioskowym chłopcem łażącym po okolicy w klapkach. Mając 20 lat zaciągnął się do słynącej z wyszkolenia, sprawności fizycznej i odwagi Brygady Górków. Potem zaś, mieszkając w Wielkiej Brytanii, służył w jeszcze bardziej elitarnych oddziałach Special Boat Service, brytyjski odpowiednik amerykańskich SEALS. Wspinaczką wysokogórską nim zajął się stosunkowo późno. Inspiracją do tego był odbyty w 2012 roku trekking do bazy pod Everestem, na którym tak mu się spodobało, że namówił swojego przewodnika na wejście na nietrudny, ale już dość wysoki szczyt Lobuche East, 6119 metrów wysokości. Potem wszystko potoczyło się lawinowo. 2 lata później zdobył swój pierwszy 8000, Dalagiri, zaś w 2016 roku Mount Everest. Rok później wrócił na Everest, tym razem jako lider wyprawy żołnierzy z Brygady Górków. Na szczyt wszedł wraz z 13 towarzyszami. Tak na marginesie, to w 2017 roku zdobył jeszcze Makalu i Lhotse. Jego działalność, zarówno wojskową, jak i tą górską, doceniła królowa Elżbieta II, przyznając mu w 2018 roku Order Imperium Brytyjskiego. W 2018 roku już jako 36-latek Nims postanowił porzucić karierę wojskową, wziął ogromny kredyt i, znając swoje możliwości fizyczne, niezwykła wytrzymałość, ponadludzkie wręcz siły, zajął się realizacją niezwykle ambitnego pomysłu – Project Possible 14x7. Projekt zakładał to, co wydawało się niemożliwe, czyli zdobycie w ciągu zaledwie 7 miesięcy wszystkich 14 ośmiotysięczników. Poprzednich wejść na niektóre z tych gór rzecz jasna nie uwzględniał. Wszystko szło nad wyraz dobrze. Od pewnego momentu Nimsowi kibicował już niemal cały świat. Tymczasem na samym finiszu na drodze stanęła polityka. Chodziło o okupowany przez Chiny Tybet, często zamykany przez rząd z Pekinu. Tak też się stało jesienią 2019 roku. W efekcie zamknięcia tego rejonu Chiny zabroniły wspinaczom również zdobywania Shishapangmy, akurat ostatniej góry w projekcie Nimsa. Ostatecznie po wielu dniach nerwówki i przeciągającego się oczekiwania udało się zdobyć jednorazowe zezwolenie na działanie na górze, chociaż wiadomo było, że nie ma już szans na klasyczne okno pogodowe. Ostatecznie mimo morderczych zmagań z naturą udało się. Nims zdążył zdobyć koronę Himalajów i Karakorum w niebywałe 6 miesięcy i 6 dni, albo inaczej mówiąc w 189 dni, czym pobił poprzedni rekord o prawie 8 lat. Poprzednim rekordzistą był Kim Chang-ho z Korei Południowej, któremu skompletowanie korony zajęło 7 lat, 10 miesięcy i 6 dni. Zakończył swoje wyzwanie w 2013 roku. Wcześniej zaś rekord należał do Jerzego Kukuczki, który wyrobił się w 7 lat, 11 miesięcy i 14 dni. Niektórzy oczywiście wytykają Nimsowi, że wspinał się z tlenem i że pomiędzy górami nie robił trekkingów, tylko przemieszczał się helikopterem. Był zaaklimatyzowany, więc dotarcie do poszczególnych baz nie groziło chorobą wysokościową. Nie dostrzegają jednak tego, że przy tym projekcie niezwykle istotny był czas, bo sezon na ośmiotysięcznikach jest mocno ograniczony. Poza tym warto docenić, że wiele z jego wejść było pierwszymi, albo wręcz jedynymi w sezonie, czyli często w głębokim śniegu, albo w ścianach lodowych bez przygotowanych stopni, a nawet bez poręczówek czy rozstawionych wcześniej obozów. Niezależnie od wszystkiego, wydolność NIMSA nie jest czymś normalnym. 20 maja. Everest, Lhotse Base Camp, 5300 metrów. Ostatnie chwile Iwana. Mimo, że staram się o tym zapomnieć, nie ma siły, nie da się, a przynajmniej odsunąć od siebie temat tego, co wydarzyło się przy ataku szczytowym, gdzieś w podświadomości ciągle to jednak wraca. Dziś w bazie odwiedził mnie Aset, kazach, którego podczas pierwszego zejścia po Ice Fallu ratowałam swoim piciem. Przyszedł wypytać, co wiem na temat ostatniej doby z życia Iwana. Jako przyjaciel Bułgara postawił sobie za punkt honoru wyjaśnić jak najwięcej szczegółów, tak aby potem zdać relację rodzinie chłopaka. Z perspektywy czasu zarzucam sobie, że podczas naszego ostatniego spotkania w kuluarze Lhotse, wtedy kiedy pomagałam mu poprawić raki, nie podałam mu deksametazonu i z nim nie zeszłam. Ale skąd mogłam wiedzieć, że tak się to potoczy? On naprawdę nie wyglądał wtedy źle. Porównując opowieści Aseta, który tego dnia był w bazie, oraz Musesa, który był przy umierającym Iwanie, a potem co nieco mi opowiedział, mogę się domyślać, jak wyglądały ostatnie chwile Bułgara. Wiadomo, że po zejściu do obozu czwartego postanowił zostać tam na noc. Nie wiadomo jednak, czy było z nim już aż tak źle, czy czekał na Nastię, z którą w drodze na szczyt się rozdzielił, o co mógł mieć wyrzuty sumienia, bo to on ponoć namówił ją na wyprawę. Nastię w końcu do namiotu dotarła, ale na schodzenie było już pewnie za późno. Poza tym oboje byli po prostu wyczerpani i odczuwali poważne symptomy choroby wysokościowej. Następnego dnia Bułgarem i Rosjanką zaopiekowali się Moses i Sergio. Iwan dostał deksametazon oraz tlen, ale niestety jego stan szybko się pogarszał. Z tego co pamiętam, chłopaki mówili coś, że zaczęli go nawet sprowadzać, ale nie był w stanie sam iść, a oni nie mieli siły, by go znosić, więc udało im się pokonać nie więcej niż 50 metrów. W pewnym momencie, łącząc się z bazą, dali Iwanowi do ucha radiotelefon, przez który odezwała się jego dziewczyna. Pewnie liczono, że dzięki temu jeszcze zawalczy. Iwan nie miał już siły, by odpowiedzieć, ale zdaniem Musesa zrozumiał słowa ukochanej, bo jego dłoń trzymająca rękę Musesa na dźwięku słyszanych słów mocniej się ponoć zacisnęła. Kiedy dziewczyna skończyła mówić, z płuc Iwana po raz ostatni dało się słyszeć rzężenie, miał obrzęk płuc, a chwilę później umarł. Od Aseta wiem, że Iwan miał 35 lat, a od kilku lat pracował w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu mógł zdobywać ukochane góry. W 2014 roku wspinał się na Broad Peak razem z innym bułgarskim himalaistą, Bojanem Petrowem, zdobywcą 10 ośmiotysięczników, który zaginął w 2018 roku na Szyszapangmie. A rok później uczestniczył w tragicznej wyprawie na Nanga Parbat. Talibowie, którzy wpadli do obozu bazowego, zastrzelili wtedy 11 osób. Iwan przeżył, bo na swoje szczęście wyszedł wtedy do góry. Niedługo po wyprawie na Lhotse w drugiej połowie lipca Iwan miał poprowadzić grupę na Kazbeku. Bardzo się ucieszyłam, kiedy to mówił, bo i ja dokładnie w tym samym czasie również prowadzę tam grupę. Tyle, że ja na Kazbek pojadę, a Iwan już nie. Jeden z przyjaciół Iwana po jego śmierci napisał na Facebooku: jego życiem były góry i podróże, w których był najbardziej żywy, pełen energii i szczęśliwy. Dzielił się całą swoją wiedzą i zawsze był gotowy do pomocy. Jestem pewien, że gdziekolwiek jesteś, będziesz się wspinać. A skoro wróciłam do tematu śmierci kolegów, nie wiem, w jakim stopniu wynika to z chaosu informacyjnego, a w jakim z czyjejś chęci celowego ukrycia niekorzystnych być może dla kogoś faktów, ale trochę dziwi, że wciąż nie udało się ustalić żadnych konkretów w sprawie śmierci Seamusa. Kiedy zeszłam do bazy, od osób, które w tym czasie stamtąd się nie ruszały, dowiedziałam się, że Irlandczyk popełnił samobójstwo. Nie wiem, kto wymyślił tę bzdurę, ale sporo osób w nią uwierzyło. A nawet jeśli miałby taki zamiar, to czy wybrałby sobie tak koszmarną śmierć, mając inne, mniej bolesne sposoby? Tak czy owak, dziś do góry wyszli szerpowie mający szukać ciała Seamusa. Prawdopodobnie jest w jakiejś szczelinie, ale wciąż nie wiadomo gdzie. Z kolei co do Rawiego panuje jakaś dziwna zmowa milczenia. Nawet na oficjalnej liście ofiar Everestu, która zwykle jest błyskawicznie uaktualniana, choć minęło już kilka dni od śmierci Hindusa, nie pojawiła się jeszcze żadna informacja. Wiem jedynie, że zgodnie z życzeniem rodziny Rawiego, jego zwłoki mają zostać ściągnięte i poddane kremacji. 21 maja. Everest Lhotse Base Camp, 5300 metrów. Kłótnia o napiwki. Zaraz po śniadaniu Juvraj zabrał mnie w odwiedziny do swoich znajomych z grona Iceful Doctors. Poszłam chętnie, bo myślałam, że może czegoś ciekawego się dowiem, ale chłopaki byli tak pochłonięci grą w karty, że nawet nie wypadało im przeszkadzać. W tej sytuacji wypiliśmy tylko herbatę, którą mimo gry kurtuazyjnie nas poczęstowali i już mieliśmy wracać do naszego obozu, gdy na pobliskim lądowisku wylądował helikopter. Normalnie byśmy nie zwrócili na niego uwagi, bo przy ładnej pogodzie ciągle coś ląduje lub startuje, jednak zdziwiło nas, że nagle z różnych obozów zaczęli zbiegać się ludzie, ale wyłącznie z grona szerpów. Juvraj szerpą nie jest. Pchani ciekawością w końcu i my podeszliśmy, stając jednak w pewnej odległości i z dystansu obserwując sytuację. Smutne to było. Tłumek utworzył koło, zamilkł, a z wnętrza maszyny wyjęto zawinięte zwłoki. Do tej pory mam w głowie ciszę, która wtedy zapadła. Nie wiem, kto to był. Ktoś mówił, że Iwan, ktoś inny, że Rawi. I znowu w pamięci odżyły emocje z 17 maja. Warto wiedzieć. Akcja ściągania zwłok z Everestu. Ile ciał wspinaczy spoczywa na zboczach Everestu? Tego nikt nie wie. Choć mam wrażenie, że ich wyimaginowana liczba rośnie wraz ze wzrostem zainteresowania tym tematem i jest przez media mocno podbijana. Prawda jest taka, że tego, co się działo ze zwłokami, przez lata nie kontrolowano. Najprawdopodobniej jest ich około 200, ale w niektórych gazetach szukający sensacji dziennikarze pisali już o ponad 300, co z założenia jest niemożliwe. Do września 2020 roku, według informacji zaczerpniętych z Wikipedii, po obu stronach Everestu śmierć poniosło 305 osób, a przecież nie wszystkie ciała pozostawiano na górze. W każdym razie nieprawdą jest, że w drodze na szczyt co chwila natrafia się na zwłoki. Ja podczas wejścia miałam jednego wspinacza, który zamarł z dobem wcześniej. Inaczej rzecz się ma od strony tybetańskiej. Tam pozostałych przy poręczówkach ciał jest więcej, w tym jedno szczególnie słynne, o którym mówi się dość przedmiotowo – zielone buty. Pozostałe zwłoki przykryte są śniegiem, znajdują się w szczelinach albo po prostu spadły w przepaść albo w trudno dostępne miejsca. Pewnie wielu z Was zastanawia się, dlaczego w ogóle zwłoki pozostają na górze. Ano dlatego, że ściągnięcie ich z takiej wysokości jest bardzo trudne. Zamarznięty człowiek to po prostu bryła lodu ważąca dużo więcej niż żywy człowiek. Około 140-150 kg. Nic dziwnego, że tego typu akcje są bardzo kosztowne i wymagają zaangażowania wielu osób, które przy tej okazji naraża się na niebezpieczeństwo. Wprawdzie rząd nepalski dużo obecnie mówi o rozpoczęciu akcji zabierania zwłok ze swojej strony Everestu, jednak szczerze mówiąc jej efekty nie są zbyt spektakularne. W 2019 roku ściągnięto raptem 4 ciała. Problem dotyczy głównie kwestii finansowania akcji. Owszem, rząd nepalski przeznaczył na to jakieś fundusze, ale liczy, że do poniesionych kosztów dołożą się też rodziny zmarłych, a jeśli nie będą w stanie, to ambasada kraju, z którego wspinacz pochodził. Dziś po obiedzie do Katmandu odleciał Iniko. Bogu dzięki, bo jeszcze trochę i chyba doszłoby do rękoczynów. Nie sądziłam, że można mieć kogoś tak bardzo po dziurki w nosie. Ostatnim numerem w wykonaniu Hiszpana była odmowa udziału w zrzutce na napiwek dla obsługi bazy. Zgodnie z nepalskimi zwyczajami wszyscy składamy się na ten cel po 150 dolców, co biorąc pod uwagę ogrom pracy niezbędnej do funkcjonowania obozu i tak jest kwotą niezbyt wygórowaną. No nie, ten, który był najbardziej kłopotliwym i absorbującym uczestnikiem wyprawy, wymagającym, żeby wszyscy koło niego skakali. Powiedziałam mu, że wprawdzie nie siedzę na forsie i nie latam helikopterami jak on, za to bardzo szanuję pracę dużo biedniejszych od nas szerpów, więc wygrzebię te pieniądze za niego, bo to po prostu wstyd. Nie wiem, czy w końcu zrobiło mu się głupio, czy przemyślał temat, ale ostatecznie zapłacił. Choć zrobił to gestem pełnym wyniosłości. Kurna, skąd w górach biorą się tacy goście? 22 maja. Everest, Lhotse Base Camp, 5300 metrów. W oczekiwaniu na wieści. Z racji najlepszego okna pogodowego, dziś i jutro to właśnie te dwa wymarzone na atak szczytowe dni w całym sezonie, u góry trwa główny szturm na Everest. Już przy śniadaniu Sherpowie donieśli, że sporo osób tej nocy na szczyt weszło, w tym NIMS i prawie cała ekipa z rozbitego po sąsiedzku obozu indyjskich policjantów. Niestety, wielu osobom atak się nie udał, w tym mojej ulubienicy Piali. Strasznie mi jej żal, bo dziewczyna jest ogólnie mocna i psychicznie, i fizycznie, przez co w typowaniu komu powinno się udać, była moim czarnym koniem. Poza tym wiem, że zrobiła wiele, aby uzbierać kasę na tę wyprawę. Nawet jeszcze podczas jej restu w Katmandu trwała jakaś społeczna zbiórka na ten cel, a tu masz, nie wyszło. No ale takie są góry. Tak na marginesie, to kilka dni temu ze zdobywania co prawda nie Everestu, lecz Annapurny zrezygnował Adaś Bielecki, za którego zawsze mocno trzymam kciuki. Jak widać, nawet najlepszym nie zawsze wychodzi to, co sobie zaplanują. A jak minął mi dzień? Dostałam maila, że próbowała się do mnie dostać grupka rodaków, ale ich zawrócono, nie pozwalając im wejść na teren bazy. To dowód na to, że owszem, czasem może komuś uda się tu dostać, ale nie jest to wcale takie oczywiste, bo oficjalnie baza jest tylko dla wspinaczy. Byłam też w końcu w namiocie medycznym. Nie dlatego, że musiałam, choć kaszel nadal mnie męczy, tylko z ciekawości. Stoi taki hangar po środku bazy. Obsługuje go międzynarodowa ekipa lekarzy, a po pomoc przyjść tam może praktycznie każdy. Tyle, że jest to usługa odpłatna. Dla Sherpów są specjalne zniżki. Mają tam też mini aptekę, choć ceny są proporcjonalne do wysokości nad poziomem morza. Przykłady: tabletki Streptils na gardło, 10 dolców za 8 sztuk. Zestaw plastrów, 5 dolarów. Balsam na spierzchnięte usta, 5 dolarów. Selfie z lekarzem, 5 dolarów. Poza tym sporo rozmawiałam z Sherpami. Ogólnie potwierdzają to, co kilka dni temu powiedział mi Kamirita, gdy gawędziliśmy przy jego namiocie. Wszystko wskazuje na to, że zawód Sherpy, to jest przewodnika czy tragarza wysokościowego, zaczyna zanikać. Poza tym coraz więcej Sherpów wyjeżdża za granicę, głównie do USA, bo tam życie jest z gruntu łatwiejsze. Młodzież szerpańska często już nawet nie widuje gór. Po co ma się w nich męczyć, skoro alternatywą jest wykształcenie i perspektywa wygodniejszej, bezpieczniejszej, a zarazem bardziej intratnej posady niż praca ich ojców.